Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam w kolejnym odcinku Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Oczywiście Waldemar Borzystowski.
Witam wszystkich, bardzo mi miło.
Tym razem wybieramy się do ciepłych krajów. Jest zimno na dworze.
Tak chciałbyś, niekoniecznie, bo wyprawa, o której będziemy dzisiaj mówili, ona trochę przez ciepłe kraje przechodziła. Ale zadaniem jej było dotrzeć do nowego kontynentu, o którym spodziewano się, że istnieje, ale którego nikt nie widział. I jeszcze przez jakiś czas nie będzie on oglądany, bo właściwie do lat 20. XIX wieku będziemy mówili o drugiej wyprawie Jamesa Cooka. Tego Cooka.
Tak. I okazuje się, że tam gdańszczanie też się zaplątali.
Tak. I to byli dość ciekawi ludzie. Wydaje mi się, że tutaj warto jest o nich opowiedzieć, zwłaszcza, że uwaga, jeden z nich jest, jakby to powiedzieć, patronem gdańskiego tramwaju. Czyli Pesy, Georg Forster, młodszy z tutaj dwóch omawianych przez nas, patronuje temu tramwajowi. Ja zawsze o tym wspominam, że to wspaniała inicjatywa, dlatego że dzięki temu, że niekoniecznie wiemy, kto to jest na tym tramwaju, czyja to jest nazwa, możemy sobie sięgnąć do encyklopedii gdańskiej, na przykład Gedanopedii, popatrzeć.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że to chyba nie jest jego najważniejsze osiągnięcie, że nie, tramwaju.
To jest takie przywoływanie pamięci, przywoływanie miejsca. Ale osoby te są ważne, bo mówimy tutaj, o kim w rezultacie mówimy. Mówimy o ojcu i synie, o Johannie Reinholdzie Forsterze i jego synu Johannie Georgu, który w zasadzie jest jako Georg częściej w historiografii spotykany. I to są ludzie, o których się mówi, że to są gdańszczanie, ale w rezultacie ich relacje z Gdańskiem są większe, mniejsze. Można by było powiedzieć, że to są ludzie, którzy pochodzili z takiej lokalnej elity, to znaczy z Tczewa głównie i z Kwidzyna. Czyli generalnie w tych mniejszych miastach wokół Gdańska też wytwarzała się pewna elita. Warto o tym wspomnieć, bo to są ludzie, którzy po pierwsze przybyli w to miejsce z Anglii, a właściwie z Szkocji, za Szkotów się uważali. To, co jest ciekawe, bo James Cook też był Szkotem. Oni tu przyjechali w połowie XVII wieku, byli uciekinierami, byli protestantami, którzy uciekali po rewolucji takiej tej angielskiej, gdzie część jakby Anglików, a Szkotów zwłaszcza, mieliśmy to przecież, mamy pod dzielnicę Gdańska, nowe, stare Szkoty, prawda, zamieszkały przez Szkotów. Oni osiedlili się w Tczewie, i tam osiągnęli wysokie stanowiska w administracji, można powiedzieć. Byli burmistrzami, rajcami. Wreszcie jeden z nich, Johann Reinhold, był na tyle zdolny, że wysłano go do Berlina, aby tam się kształcił w takim elitarnym gimnazjum joachimowskim. Później poszedł na studia do wówczas popularnego uniwersytetu w Halle i tam skończył teologię. Chciał kończyć medycynę, ale studiowanie medycyny było dość drogie i jego ojciec uznał, że to fanaberia, a chociaż zawód lekarza jest zawodem, który zawsze można wykonywać i wszędzie, to ojciec uznał, że tańszym rozwiązaniem i równie skutecznym będzie, jeżeli syn zostanie teologiem i w związku z tym będzie mógł pełnić posługę pastora. Johann Reinhold tą posługę będzie pełnił, ale można powiedzieć, że jak się popatrzy na spis jego biblioteki, to tam książek teologicznych i z zakresu religioznawstwa, byśmy dzisiaj powiedzieli, nie było tak wiele. Interesowała go tak naprawdę przyroda głównie, czyli generalnie ten zapał do medycyny pozostał. Poza tym można takie mieć wrażenie, że ci ludzie oświecenia, to oni trochę traktowali tą naukę jak religię. I to rzeczywiście tak było. Ten ich entuzjazm do poznawania świata we wszelakim zakresie, w pełnym zakresie, jest po prostu oszałamiający. I to właściwie trochę przypomina taki entuzjazm dzieci. Bo ten świat jeszcze jest do końca nieogarnięty przez naukę. Tam te wszystkie naukowe dyscypliny nieco się mieszają. W związku z tym, kiedy już Johann Reinhold wraca do domu po tych studiach, po śmierci ojca, decyduje się sprzedać kamienicę w Tczewie, przy rynku, teraz chyba to jest ulica Halera, plac Halera 4, jest tablica na tej kamienicy, nie tak dawno odsłonięta, czyli Tczewianie pamiętają o Johannie Reinholdzie. Johann Reinhold sprzedał tą kamienicę i osiadł w miejscowości pod Pruszczem. To się nazywa miejscowość Mokry Dwór. Dzisiaj to chyba jest Wiślinka, byśmy nazwali, albo gdzieś tam w pobliżu. Tam był pastorem i jako ten pastor no, po prostu miał swoją trzutkę, której doglądał. A oprócz tego, oprócz tej trzutki wiernych, pojawiła mu się całkiem spora gromadka dzieci, szóstka dzieci, dwóch synów i cztery dziewczątka, które sam wychowywał, to znaczy do szkół nie posyłał, tylko uczył je i to uczył w sposób taki, byśmy powiedzieli, bardzo skuteczny, ponieważ miał takie przekonanie, że te dzieci należy uczyć na przykładzie, czyli z ojcem uczyły się i łaciny, i historii, a później szły na spacer i tam sobie zbierały roślinki do zielnika i patrzyły w niebo, i patrzyły na zwierzątka i generalnie no, tego typu jakby koncepcję edukacyjną, tego typu koncepcja edukacyjna była mu bliska. I właściwie można powiedzieć, że tą koncepcję wcielał później już jako profesor uniwersytecki. To też jest jakby ciekawe. Jaki był ten świat lokalny, ten świat Mokrego Dworu? To są Żuławy, to są te rejony, które dzisiaj znowu zaczynają być zadbane. Kiedyś były bardzo zadbane, kiedyś tam kilkaset było wokół wiatraków, które przypompowywały wodę. Jak się czyta wspomnienia Wincentego Pola, to właściwie jest to kraina taka mlekiem i miodem płynące, dzięki menonitom, dzięki ich pracy. Coś wspaniałego. W związku z tym pastor sobie tam siedzi na miejscu, dzieci chowa, od czasu do czasu zdarza mu się coś naukowego popełnić, ale generalnie można odnieść takie wrażenie, że trochę jakby mu się nudzi. Cecha charakteru dla obu forsterów dość szczególna, że oni po jakimś czasie po prostu czuli taki zew, musimy powiedzieć, natury, wolności. Porzucali nagle wszystko i ruszali gdzieś daleko. Jak to się stało, że on w ogóle wyruszył? No, zdarzyło się w ten sposób, że Gdańsk miał swojego carskiego rezydenta, można powiedzieć dyplomaty, byśmy dzisiaj powiedzieli, konsulat carski istniał w Gdańsku. Ten carski rezydent zaproponował Johannowi Reinholdowi pewną misję. Misję w Rosji. I Johann Reinhold zdecydował się do Rosji wybrać. W roku 1765 wybrał się nie sam, wybrał się z 11-letnim synem Georgiem. Też jest zaskakujący, bo on, można powiedzieć, od samego początku jakby przygotowywał swoje dzieci, ale zwłaszcza tego najstarszego syna, urodzonego w 1954 roku, do tego, że on będzie naukowcem, że będzie jego jakimś takim uczniem, ale takim uczniem serdecznym, takim człowiekiem najbliższym mu, z którym będzie różne rzeczy naukowe także robił. Ta pierwsza wyprawa ojca i syna to rzeczywiście zjawisko szczególne. 11-letni chłopak jedzie do Rosji. Jadą do Rosji w okolicy Saratowa nad Wołgę, gdzie przybywają Niemcy od czasów Piotra, tam osiedleni. I oni mają przygotować generalnie na zlecenie carycy Katarzyny taki raport dotyczący tego, czy te osiedla niemieckie tam można, warto rozbudowywać i generalnie jakie prawo najlepiej należałoby tam wprowadzić, żeby Niemcy czuli się nad tą Wołgą dobrze. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby Johann Reinhold zakończył to jakoś laurkowo, ale w Rosji, jeżeli jakiekolwiek krytyczne uwagi się stosuje, no to należy się liczyć z tym, że nie będzie się mile widzianym. W związku z tym caryca na samym początku bardzo przychylnie patrzyła na obu forsterów, ale jak przeczytała ich raport, w którym dowiedziała się, że w Rosji w zasadzie to nawet naukowiec musi mieć jakąś belkę na ramieniu, czyli generalnie jakiś stopień oficerski, żeby czuć się dobrze, że te osiedla nie są dobrze administrowane, że panuje korupcja, no to mało tego, że polecono forsterom, żeby się jednak szybko udali do domu, to drugie jest po prostu nie zapłacono im odpowiednich pieniędzy. W związku z tym sytuacja forsterów stała się dość nieciekawa.
Drugi raz opowiadasz o caryce w kontekście niepłacania gdańszczanom.
No właśnie, to jest jakieś interesy z Rosją nie zawsze się okazało były opłacalne, ale to nie należy tutaj jakby z tego reguły wnosić. Tutaj akurat się to nie udało. No wiadomo, że władza autorytarna nie uznaje krytyki, niedobrze ją znosi. Znamy to przecież, wiemy o tym wszyscy. Forsterowie de facto nie mieli gdzie wracać, bo okazało się, że oczywiście w Mokrym Dworze zainstalował się nowy pastor. No nikt, żadna wspólnota przez rok nie czeka na swojego pastora. W końcu żywi się tym Słowem Bożym, kazaniami. Chce wiedzieć, jak postępować, więc jak Forster wrócił, to właściwie pracy nie miał. Miał za to żonę i miał w dalszym ciągu dzieci, które chciały oczywiście korzystać z dobrodziejstw życia. Cóż miał zrobić? Tutaj decyzja była dość odważna, bo on zdecydował się wrócić do kraju swoich przodków, to znaczy wrócić do Anglii. Dlaczego mógł wrócić do tej Anglii i właściwie co jest, jakby charakteryzowało go i rzeczywiście jest cechą, o którą wspominają wszyscy biografowie. On podobno znał 17 języków. Czy to jest możliwe? Ja czasami się zastanawiam i przyznam szczerze, że jak przykładam tutaj swoją miarę, no to wypada to bardzo smutno. Papież podobno, Jan Paweł II, znał wiele języków. No, o Forsterze mówi się, że rzeczywiście te 17 języków umiejętność posiadał, posługiwania się nimi. Nie sprawdzałem, ale rzeczywiście ta cecha, jego, ta umiejętność w stopniu jakimś została odziedziczona również przez Georga. On także posługiwał się, dość szybko uczył się języków. Między innymi później, jak już obaj się wybiorą do Anglii, to Forster będzie tłumaczył rzeczy rosyjskie na język angielski. Podczas oczywiście, kiedy głównym językiem jego był niemiecki. O języku polskim powiemy za chwilę, jak dalszy etap jego życia, dalszy etap jego wkroczymy. W każdym bądź razie, w roku 1766 najpierw ojciec, a później syn, zaraz potem syn, wybierają się do Anglii, znowu w tej parze i ojciec szuka dla siebie zatrudnienia, syn także szuka dla siebie zatrudnienia i ojciec to zatrudnienie zdobywa. Jakbyśmy dzisiaj się zastanawiali, oświecenie kojarzy nam się głównie z Francją. Przeciętnemu człowiekowi w zasadzie to światło oświecenia przede wszystkim świeci od encyklopedystów i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę zapominamy o tym, że prawdziwą ojczyzną tego oświecenia w jakimś stopniu była Anglia. I tutaj te pierwsze nowoczesne uniwersytety, między innymi Göttinga, niby w Niemczech, ale prawda, to jest w tym czasie powiązania Hanoweru, tych okolic z Anglią, dynastyczne są jasne. W związku z tym pierwsze uniwersytety nowoczesne powstają w Anglii i w takim uniwersytecie, na takim uniwersytecie zostaje zatrudniony Johann Reinhold. To jest Uniwersytet Warrington, właściwie nie tyle uniwersytet, co akademia, czyli może ciutkę niższy standard, ale uczelnia bardzo ciekawa, nowoczesna, uczelnia, w której już wykłada się historię naturalną, czyli to, co Johannowi Reinholdowi bardzo odpowiada, a także on jest profesorem języków obcych. No, o tym wspominamy, zna języki, w związku z tym może ich uczyć. I wszystko byłoby bardzo sympatycznie. W którymś momencie nawet ściąga tam swojego syna i ściąga całą rodzinę do Anglii. Syn może studiować przez chwilę, ale ojciec ma niezwykle trudny charakter. To panowie obaj, syn i ojciec, różnią się od siebie w sposób znaczący. Wszyscy, to, którzy się z nimi zetknęli, pamiętnikarze o tym wspominają, że o ile Johann Reinhold był, byśmy mogli powiedzieć, taki pryncypialny strasznie, schorowany, wiecznie narzekający na reumatyzm, jakiś trochę skrzywiony, przeszkadzało mu mnóstwo rozmaitych rzeczy, to Georg jest ujmujący. I to jest w zasadzie taki kontrast między ojcem i synem. I ten kontrast niestety w Warrington się przejawił w ten sposób, że o ile ze studentami Johann Reinhold kłopotów nie miał, no tyle miał kłopoty pewne z kadrą i tutaj no, w tym momencie pojawiła się właściwie jednoznaczna decyzja, że musi opuścić ten uniwersytet. Zresztą on sam powiedział, że też już ma dosyć tej pracy. No i rodzina znowu zostaje w sytuacji złej. Niemniej jednak podczas tej pracy na uniwersytecie i Johann Reinhold, i Georg publikują rzeczy. I te rzeczy z ich pobytu w Rosji, no proszę sobie wyobrazić, że wtedy Rosja nie jest krajem dobrze znanym. W związku z tym wszelkie informacje na temat Rosji, opisy, Rosja wchodzi do tego świata. Oczywiście wiemy, że weszła wcześniej z Piotrem Wielkim w orbitę jakby zainteresowania, ale Katarzyna II jest Rosji, to jest ten kraj, który jest postrzegany jako jeden z liczących się w oświeceniowej Europie. W związku z tym te wiadomości są ważne, te książki się sprzedają, jakiś splendor pewny spływa, Johann Reinhold zaprzyjaźnia się z lordem Sandwich i w którymś momencie, kiedy pojawia się pomysł na wyprawę, kolejną wyprawę Jamesa Cooka, no oni zostają zatrudnieni. To jest pewien uśmiech losu, byśmy mogli powiedzieć, ponieważ ci, którzy mieli pojechać, naturaliści, rezygnują z udziału w wyprawie. No to też trzeba sobie wyobrazić, wyprawa wówczas to nie jest wyprawa dzisiaj. Dzisiaj wsiadamy do samolotu i za chwilę albo za paru godzinach jesteśmy w bardzo odległym miejscu. Wtedy przeniesienie się w te rejony i to było liczenie się z takim rozstaniem z własną rodziną na parę lat. Plus no oczywiście no parę lat, to jest parę lat też i jakby kariery jakiejś uniwersyteckiej, możliwość zachorowania i w ogóle niewrócenia, no i różne inne niebezpieczeństwa, które były związane z tego typu okolicznościami, ale spostrzegliśmy to już. Johann Reinhold i Georg byli ludźmi odważnymi, w związku z tym można przypuszczać, że i tak o tym piszą, że podeszli do tego z entuzjazmem.
To co robili dalej po przerwie? Zapraszam na piosenkę.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Waldemar Borzostowski opowiada nam o wyprawie gdańszczan na drugą półkulę.
Tak, daleka wyprawa, 3 lata i 16 dni podróżowania, jeden cel, czyli znalezienie nowego kontynentu. Było takie przekonanie, istniało takie przekonanie, że skoro tych lądów na półkuli północnej jest tyle, to i na południowej coś się trafić musi. I w zasadzie już pierwsza wyprawa Jamesa Cooka była w tym kierunku. Druga wyprawa zdecydowanie jej celem było odnalezienie kontynentu, o którym istniało przekonanie, że tam istnieje. Nazwali go Terra Australis, czyli ten ląd południowy. Kim w ogóle James Cook był? Tak byśmy mogli. Byli prawie równolatkami, jeżeli chodzi o Johanna Reinholda, czyli byli ludźmi z tego samego pokolenia. Jeden James Cook urodził się w 1728, Johann Reinhold w 29, czyli generalnie bardzo mała. Różnili się tym, że no jeden, czyli Johann Reinhold pochodził z pewnej jednak lokalnej, ale elity, w związku z tym miał duże szanse na zyskanie wykształcenia. James Cook właściwie wszystko zawdzięczał sobie. Pochodził, jego ojciec był dzierżawcą drobnym, więc on musiał powoli wykuwać swoją karierę. I wykuwał ją na takiej rzetelności, solidności, też na dużej pracy. Był bardzo cenioną osobą i właściwie no, zarówno przez żeglarzy, czyli tych podkomendnych, jak i tych, którzy go tam wysyłali. Jego również pamiętniki, jego wyprawy cechowało to, że on mocno jakby przywiązywał dużą wagę do tych rzeczy, które były związane z nauką, to znaczy do map, do wykresów. Po tej jego wyprawie pozostawały naprawdę solidne rzeczy dla całego zespołu ludzi do opracowania. Więc ta wyprawa w 1772 roku ruszyła. W lipcu 2 okręty Resolution i Adventure. 2 kapitanów na Resolution płynie James Cook, na Adventure płynie kapitan Furneaux. Obaj bardzo doświadczeni. Załogi przygotowane na pokładach jest 60 beczek z kiszoną kapustą. Dlaczego kiszona kapusta? Wiadomo, wszyscy, którzy chociaż troszeczkę sięgnęli do tych historii żaglowców, wiedzą, że pojawia się w tym momencie szkorbut. Jeżeli nie ma tej odpowiedniej witaminy C, no to jest bieda. James Cook o tym wiedział, James Cook dbał od swoich żeglarzy, zabierał nie tylko kapustę, ale i alkohol. Próbował ten alkohol również pędzić w rozmaitych miejscach, czasami na przykład, bo jest takie przekonanie w ogóle w narodzie i na świecie, że można alkohol pędzić wszystkiego. James Cook chyba to podzielał, bo w którymś momencie nawet starał się ten alkohol zrobić z szyszek. Nie za bardzo mu się to udało. Podobno sam tylko wypijał jakiś kieliszek tego alkoholu, ale generalnie nie było to smaczne. Wyprawa ciężka. Wyprawa ciężka, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy, że na te Morze Południowe, Pacyfik, no, któż by teraz by nie chciał wybrać się dzisiaj na Tahiti czy Markizy, ale generalnie jej celem było jednak Antarktyda. W związku z tym ona co i rusz od każdej ze stron możliwych starała się do tej Antarktydy podejść i rzeczywiście przeszła przez koło biegunowe. Czyli tutaj byśmy mogli powiedzieć, że osiągnęła, tam jest chyba 71 stopień równoleżnika południowego. To jest daleko. Tam już w zasadzie chyba zostało niewiele, chyba 12 mil do tego, żeby ten kontynent dotknąć. No nie dotknęła go z tego powodu, że dotknąć go nie mogła. Pokrywa lodowa, bardzo ciężkie warunki. Te ciężkie warunki, które były na tyle ciężkie, że w którymś momencie te dwa okręty rozdzieliły się i rozdzieliły się, można powiedzieć, na trwałe już w 73 roku. I nigdy się już te okręty nie spotkały na tym oceanie. Dzisiaj to w zasadzie trudno sobie to wyobrazić. No, nie było to takie trudne. Wtedy te okręty się rozdzieliły i każdy z nich wracał jakby osobną drogą. Kapitan Furneaux i Adventure wróciły o rok wcześniej. I spotkały ich dość nieprzyjemne przygody na Nowej Zelandii, bo część załogi została zaatakowana przez Maorysów i zjedzona. W związku z tym rzeczywiście te wyprawy były niebezpieczne. Wyprawy niebezpieczne były również ze względu na nie tylko tych Maorysów, którzy mogli nas zjeść, ale również ze względu na tą aurę, o której wspominałem. W którymś momencie Johan Reinhold robił pomiary temperatury na dużej głębokości oceanu i oczywiście na łódce wypłynął z okrętu. Nadeszła mgła, bardzo gęsta i właściwie no, mogło się wydawać, że w tym momencie on tak mocno się przestraszył, że po prostu nie wróci na ten okręt. W takich okolicznościach z okrętu zaczynano zazwyczaj strzelać, robiono jakieś salwy i szczęśliwie udało się powrócić, ale to tylko pokazuje jakby rozmiar rozmaitych niebezpieczeństw, z którymi się mogli żeglarze ówcześni zetknąć. Innym niebezpieczeństwem było na przykład zjedzenie ryby. To zupełnie, chociaż jak tu wspomniałem, Johan Reinhold znał wiele języków, ale niewyraźnie chyba zrozumiał, że krajowcy ostrzegają go przed jedną z ryb z jedzeniem. On sądził, że to jest ryba dobra. Kapitan James Cook twierdził, że podczas poprzedniej wyprawy taką rybę jadł. Więc trzej panowie, kapitan Johan Reinhold i jego syn usiedli przy stole, zjedli sobie rybę i później o mały włos nie zmarli z powodu zatrucia. Zresztą to zatrucie było na tyle silne, że można powiedzieć, że położyło zdrowie przynajmniej dwójki, to znaczy Johana Reinholda i Georga, bo do końca mieli problemy jakieś takie żołądkowe po zjedzeniu właśnie tej ryby. Oni rzeczywiście tam się znaleźli na granicy życia i śmierci. Cóż takiego ta wyprawa dała? No dała dużo, to znaczy generalnie ta część naszego globu ziemskiego przestała być już terra incognita, zaczęła być miejscem, które zostało oznaczone na mapach. Jakiego typu badania prowadzili ci nasi odkrywcy? No przede wszystkim byli przyrodnikami, byli botanikami, byli przyrodnikami, czyli interesowały ich rośliny, interesowały ich zwierzęta, interesowali ich ludzie. I tutaj relacja Georga Forstera jest rzeczywiście niezwykła. Nasz badacz późniejszy, Malinowski, korzystał z niej bardzo mocno i chyba wszyscy, którzy się interesują tymi ludami, czytają tę książkę w dalszym ciągu, ponieważ właściwie jest to opis tych ludów Polinezji w momencie, kiedy oni po raz pierwszy, te ludy po raz pierwszy się stykają z Europejczykami. W związku z tym rzeczywiście jest to bardzo świeże spojrzenie. Jest to spojrzenie również człowieka, który no w jakim stopniu, oczywiście on ocenia urodę tych ludzi. Jedni wydają się brzydcy, drudzy wydają się ładniejsi, mniej, bardziej przyjaźni. Ale on generalnie jest człowiekiem, który jest po pierwsze dość otwartym, czyli on z góry jakby nie twierdzi, że to są ludy, które stoją jakby niżej i w związku z tym należy na nie patrzeć z góry. On raczej przygląda się tym rozmaitym uwarunkowaniom. Mało tego, dzięki temu, że ma te zdolności lingwistyczne, stara się je porównywać i nawet w jakimś stopniu ocenia, jak mogły przebiegać migracje tych ludów. To jest dość ciekawe. No, poza tym przygląda się także sytuacji rozmaitej, na przykład sytuacji kobiet. Można było powiedzieć, że Gork był w jakim stopniu feministą. Ja tutaj taki cytat sobie znalazłem właśnie o paniach. Ale on tutaj o tych paniach pisze też nie tylko w konsekwencji ludów Polinezji. Tam akurat na niektórych obszarach panie miały dość dużo swobody i żeglarze z tych swobód korzystali. Ale w ogóle napisał coś takiego: zważywszy ilość okrutnych mąk i upokorzeń, na jakie narażone są osoby płci żeńskiej, musimy nieraz podziwiać trwałość gatunku ludzkiego i roztropność Stwórcy, który zaszczepił w duszy kobiet cechy umożliwiające im cierpliwe znoszenie przeciwności i cierpień i powstrzymujące je od prób uwolnienia się od władzy tyranów. W końcu po 3 latach, tutaj uwaga, wyprawa była wyprawą okołoziemska, to chyba nie jest dobre określenie, bo to sugerowałoby, że patrzymy na Ziemię z chyba kosmosu, ale wyprawa dookoła świata, pierwsza prowadzona na wschód. To znaczy na początku ruszył, właściwie można powiedzieć, że on płynął morzami południowymi, ale generalnie na początku w kierunku wschodnim i później wracał poprzez ziemię ognistą, później dziwnie troszeczkę, bo znowu skierował się na południe, do przylądka Dobrej Nadzieli, Kapetown, Wyspa Świętej Heleny, Azory, Anglia, powrót, powitanie. I sytuacja dość szczególna, ponieważ generalnie żeglarze otrzymywali pieniądze, byśmy mogli powiedzieć, obliczano, ile możemy dostać pieniędzy za te poświęcone 3 lata nauce. No i okazało się, że te pieniądze są niewystarczające. W związku z tym obaj Forsterowie wrócili do Anglii, obaj Forsterowie byli witani w kręgach nauki angielskiej i obaj Forsterowie byli tak biedni, że jeden z nich, Johann Reinhold, niebawem trafił do więzienia za długi, ponieważ no, jego żona w tym czasie żyła. Jego żona płaciła czynsz, jego żona utrzymywała dziadki. Kiedy on wrócił, to okazało się, że już tych pieniędzy, które były na to przeznaczone, nie ma, a innych nie ma również. Sytuacja dość szczególna, ponieważ panowie szybko dość, powrót nastąpił w 1975 roku, napisali książkę na temat Polinezji, ale uwaga, nie mogli napisać książki, która byłaby dziennikiem podróży, bo prawo do napisania tej relacji miał James Cook. I to było zagwarantowane kontraktem. Ten kontrakt musiał Johann Reinhold podpisać. Ale panowie byli sprytni i pomyśleli sobie, że skoro podpisał Johann Reinhold, to przecież nie Georg Forster. W związku z tym, oczywiście szybciusieńko, jak najszybciej tylko można było, ta relacja powstała. Na ile się śpieszono, no to byśmy powiedzieli, że dzisiaj chyba byłoby no, całkiem niezłe tempo, bo książkę wydano na miesiąc przed relacją Jamesa Cooka. Czyli generalnie pośpieszono się i rzeczywiście w 1977 roku książka wyszła i cieszyła się dużym powodzeniem. Cieszyła się dużym powodzeniem. Od czasów pierwszej wyprawy Jamesa Cooka te rejony świata jako nowe były interesujące. Oczywiście Forsterowie przywieźli też stamtąd szereg rozmaitych eksponatów, które to eksponaty były w rozmaitych miejscach i są w rozmaitych miejscach. Ja się też czasami zastanawiam, ile oni tego przywieźli, ponieważ ja już przynajmniej w kilku miejscach będąc eksponaty Forsterów widziałem. Mianowicie są prezentowane w całkiem dużej obfitości w muzeum w Getynce, z którym byli to miastem związani, chociaż nie aż tak mocno. Są prezentowane w Technischen Muzeum w Berlinie. No i kiedyś ich zbiory były również, nie wiem czy w dalszym ciągu są w Wilnie, I w Gdańsku. W Gdańsku między innymi widziano je i były prezentowane w Bramie Zielonej, która należała do Towarzystwa Przyrodniczego. Johann Reinhold był członkiem tego towarzystwa, takim można powiedzieć honorowym, i tam część swoich zbiorów przeznaczył, widzieli je turyści, którzy w XIX wieku odwiedzali Gdańsk. Książka też nie uspokoiła sytuacji finansowej. I tutaj jakby ta sytuacja, w której Reinhold nie mógł spłacić swoich długów, powtarzała się i w rezultacie doszło do sytuacji, kiedy, tak jak powiedziałem, no, trafił do więzienia i sytuacji, w której jego syn musiał, kiedy ruszała wyprawa, Georg miał 18 lat. Zwróćcie uwagę, to też jest zupełnie niesamowite. On jest badaczem w wieku 18 lat i za chwilę będzie wykładał na rozmaitych uniwersytetach jako osoba 20-paroletnia, która w zasadzie jej kontakt z taką nauką rzeczywistą jest, można powiedzieć, jakby to wszystko zebrać do kupy, to byłoby może rok. Ale w rezultacie on nie ma żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o naukę uniwersytecką. Nie ma żadnego tytułu uniwersyteckiego. On później go nabywa, pisząc pracę doktorską od razu z mety, ale generalnie to jest osoba, która dostaje ten swój prawo do wykładania w rozmaitych miejscach. Na tej zasadzie, że jest po prostu wyjątkowym badaczem, że posiada wyjątkową wiedzę. Nikt jakby tej wiedzy nie kwestionuje. A jest też taka ciekawa i zupełnie inna sytuacja. W związku z tym...
Teraz proponuję przerwę na piosenkę i wracamy po chwili.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Opowiadamy o dwóch podróżnikach, którzy wywodzili się z Podgdańska właściwie, ale byli związani z Gdańskiem. Opowiadaliśmy w poprzedniej części o tym, jak odkrywali razem z Jamesem Cookiem półkulę południową. A w tej chwili, że tak powiem, odcinają kupony od tej wiedzy, którą zdobyli i zaczynają wykładać na różnych uczelniach w Europie.
To prawda, znaczy jesteśmy w tej chwili na takim etapie, kiedy Johann Reinhold siedzi w więzieniu, Georg zostaje wysłany na kontynent, czyli do Niemiec po to, żeby szukać pieniędzy wśród ludzi, o których sądzi, że te pieniądze może znaleźć. Bo w jakich środowiskach, tutaj żeśmy jeszcze nie powiedzieli o tym, może szukać tych pieniędzy? Ano wśród masonów. Obaj panowie należą do lóż masońskich, bo któż wówczas do takich lóż nie należał, jeżeli chodzi o elity kulturalne. W związku z tym szukają tych powiązań, pieniędzy, pracy w tych środowiskach i te środowiska rzeczywiście wyciągają do nich rękę i Georg zostaje zatrudniony. Zostaje zatrudniony w Kassel na uniwersytecie w Collegium Carolinum, który został założony przez miejscowe książątko, słynne z tego, że sprzedawało swoich żołnierzy, między innymi do Ameryki. Tam jakbyśmy sobie przypomnieli opowieść o jeźdźcu bez głowy, to ten jeździec bez głowy jest właśnie takim najemnym żołnierzem z Hesji. Jeżeli chodzi o uniwersytet jest również dobry, chociaż trochę ciasno jest tam, można powiedzieć, Georgowi, ponieważ nie za bardzo się dobrze czuje pod rządami takiego dość, można powiedzieć, autorytarnego książątka niemieckiego. Niemniej jednak spędzi tam czas od 1778 roku do 1783. Sprowadzi tatę do Niemiec i tacie załatwi pracę na uniwersytecie w Halle, czyli na tym uniwersytecie, który Johann Georg ukończył. Czy można powiedzieć, wróci on do siebie i tam pozostanie. Tam pozostanie aż do swojej śmierci, będzie wykładał, będzie osobą bardzo cenioną, będzie znany głównie ze względu na swoje umiejętności językowe, to znaczy będzie wykładał języki starożytne, także historię naturalną, będzie dużo pisał, będzie też taką osobą, która będzie się wypowiadała na rozmaite tematy. Za chwilę to zobaczymy. Ale generalnie jego historia, można powiedzieć, w tym momencie zostanie, w momencie, kiedy on znajdzie takie ciepłe, odpowiednie dla siebie miejsce, będzie zadowolony. Jeżeli chodzi o Georga, to on, tak jak powiedziałem, w tym Kassel nie za bardzo się dobrze czuje i szuka sobie innego miejsca. I gdzie je znajduje? Znajduje je w odległym Wilnie. To jest ciekawy bardzo element jego życia i dość dobrze nawet przebadany, z tego między innymi względu, że on napisał tutaj dziennik podróży do Polski. Ten dziennik podróży do Polski, nie wydany w Polsce, tylko we fragmentach, właściwie jest opisem jego podróży do Wilna, ale ta podróż się odbywa w taki sposób dość zaskakujący, bo on na początku jeździ do Weimaru, w Weimarze spotyka Goethego, on w ogóle uwielbia się spotykać, później jedzie do Halle, tam spotyka się z rodziną, później do Pragi, później do Wiednia, tam spotyka się z Józefem II, bardzo ciekawa rozmowa, Józef II dziwi się, czemu on w ogóle wyjeżdża do Polski, czy on się nie boi wyjechać do Polski. Tam zresztą podczas tej rozmowy Georg Forster przyznaje się do tego, że on języka polskiego nie zna. Czasami niektórzy badacze twierdzą i nawet można znaleźć takie informacje, że on się tego języka polskiego uczył od matki. Nawet jeżeli by się uczył, to w tym momencie, akurat w tym Wiedniu, zanim się wybrał do Wilna, to z całą pewnością tym językiem się nie posługuje w takim stopniu jak komunikacyjnym, ponieważ kiedy wreszcie trafi do Wilna, to będzie pierwsze jego wykłady, będzie prowadził po łacinie. Jedzie jeszcze przez Kraków, przez Warszawę, w Grodnie spotka się z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, który zrobi na nim dobre wrażenie. Stanisław August Poniatowski był zafascynowany Anglią, dokonaniami angielskimi. Z tym to musiało być miodem na serce Georga Forstera. Wreszcie dociera do Wilna i w tym Wilnie na początku wszystko jest w miarę. To znaczy docierają do niego materiały, te, które przywiózł sobie, eksponaty. Wilno, ta akademia, Wileńska Szkoła Główna jest taką szkołą pojezuicką. Nowa Komisja Edukacji Narodowej zamierza przebudować tą uczelnię na uczelnię nowoczesną. Między innymi temu służy sprowadzenie Georga Forstera. Georg Forster tam się pojawia w momencie, kiedy jego poprzednik na katedrze historii naturalnej, Gilibert, stamtąd zdecydował się wyjechać. To zupełnie ciekawa historia, bo Gilibert miał jakąś obsesję. Twierdził, że jego żona zakochała się w kimś i zamierza go otruć. W związku z tym uciekł z tego Wilna. Z kolei Georg, będąc w Wilnie, znajdzie sobie żonę, ale znajdzie sobie żonę w Niemczech, Teresę z rodziny Heines z Göttingi. Sprowadził do Wilna. Jakie tam jest jego życie? No chyba nie za bardzo on dobrze się w tym Wilnie czuje. I to jest widać z kilku chyba powodów. Z jednej strony on doświadcza takich stanów, byśmy mogli powiedzieć, depresyjnych. Specjalnie też jakby mu się w Polsce nie podoba. Widać tą taką narastającą niechęć do tego kraju. On daje temu wyraz w tych swoich opowieściach z Polski. Kraj wydaje mu się brudny, ludzie, elity niespecjalnie, jakby to powiedzieć, światowe. W tym momencie pisze, że tutaj specjalnie wiele nie trzeba, żeby trafić na świecznik. No, w zasadzie też nie podoba mu się język polski. Twierdzi, że jest chropawy, że za dużo w nim spółgłosek. On przechodzi na ten polski, on się tego polskiego uczy, ale generalnie widać za bardzo, że mu tam się specjalnie nie dzieje. Dobrze. Mało tego, warunki, w których on się zainstalował, też nie są szczególne. Tu można wśród polskich badaczy przeczytać, że one nie były złe. Ale z kolei są relacje jego uczniów, którzy myślą, że on tam mieszkał w jakimś domku słabo ogrzewanym. Że to generalnie widać, że człowiek, który jakby to powiedzieć bywał w Wiedniu i spotykał się z cesarzem, który gdzieś bywał na tych morzach południowych też. No tutaj ten klimat Wilna, który oczywiście jest śliczny i na pewno zachwyca, musi znać wszyscy, którzy w Wilnie byli, a zwłaszcza ci, którzy jeszcze pamiętają Wilno przedwojenne, to wiedzą, że to było wspaniałe miasto. No nie za bardzo. Kiedy powstaje taki pomysł, on otrzymuje propozycję, znowu z Rosji, znowu z Rosji, żeby ruszyć na kolejną wyprawę dookoła Ziemi, tym razem pod rosyjskim protektoratem. Więc Forster zdecyduje się przerwać swój kontrakt 8-letni, mimo wszystko korzystny, bo gwarantujący jakąś stabilizację. No i decyduje się, że on do tej Rosji wyruszy, ale żeby wyruszyć do Rosji, na początku trafia do Niemiec. I wówczas okazuje się, że Rosja, która wchodzi w wojnę z Turcją, wycofuje się. Czyli generalnie można powiedzieć po raz drugi, ta Rosja okazuje się miejscem dla niego nieszczególnym. No i w rezultacie znowu, jakbyśmy to powiedzieli, zostaje człowiek na lodzie. Czyli nie ma pracy, już nie może wrócić do Wilna. Szuka tej pracy i na początku znajduje ją w takim, powiedzmy, dość prowincjonalną pracę, bo bibliotekarza na uniwersytecie, później zaczyna być wykładowcą na uniwersytecie w Moguncji. Zaczyna coś tam robić, ma na utrzymaniu żonę, ma na utrzymaniu trójkę dzieci. Powodzi mu się, byśmy powiedzieli, no nie tak aż, nie aż tak źle, ale niedobrze. Jak mówi się po niemiecku, nicht schlecht, aber auch nicht gut. W związku z tym on decyduje się na taką przejażdżkę po Europie. I ta przejażdżka po Europie odbywa się z niebyle kim, tylko z Aleksandrem Humboldtem, który jest młodszy od niego. I dwaj mężczyźni wybierają się na podróż wcale nie bardzo egzotyczną, bo po Holandii, po Francji i po Anglii w przededniu wybuchu rewolucji francuskiej. Książka, która powstała wówczas, wędrówka po tych właśnie rejonach, pod tym tytułem niemieckim, ona nigdy nie została przetłumaczona na język polski, a szkoda, ponieważ stanowi ona dokument niezwykły epoki. Oto dwaj młodzi mężczyźni wędrują po Europie w przededniu rewolucji i właściwie doświadczają tego wszystkiego, co za chwilę spowoduje, że rewolucja wybuchnie. To się czuje w powietrzu. Aleksander Humboldt, który będzie wybitnym podróżnikiem, będzie wszędzie, powiedział później, że to właściwie był kluczowy moment jego życia, to spotkanie z Forsterem. Czyli taki moment, kiedy on zrozumiał, że podróż może być też rodzajem doświadczenia naukowego. To jest ciekawe i tutaj jakby po tej podróży to jest ostatni element szczęścia, byśmy powiedzieli, Georga Forstera, ponieważ za chwilę przydarzą mu się nieszczęścia same. W roku 92 wojska rewolucyjne wkraczają do Moguncji, a sam Georg Forster z tą rewolucją francuską się identyfikuje. Mało tego, kiedy wraca już z tej wyprawy z Humboldtem, dowiaduje się, że jego żona ma romans. Ten romans zakończy się później małżeństwem z przyjacielem rodziny. Mało tego, dowiaduje się, w tragicznych okolicznościach ginie dwójka jego dzieci. W związku z tym można powiedzieć, że bezmiar nieszczęść spada na głowę tego człowieka. On angażuje się politycznie. Można powiedzieć, że jest radykałem, to znaczy tworzy klub Jakobinów w Moguncji, jest wiceprezydentem tej republiki. W momencie, kiedy do Moguncji wchodzą wojska pruskie, on przenosi się do Paryża. Odsuwają się od niego w ogóle elity niemieckie. Mało tego, że odsuwają się od niego elity niemieckie, to odsuwa się od niego również jego ojciec. Znaczy, kiedy dowiaduje się o zaangażowaniu politycznym syna, nie tylko mówi o tym, że jakby nie chce mieć z nim nic wspólnego, ale też wyraża się w ten sposób oficjalnie, że jego syn powinien zostać ukarany śmiercią, powinien zostać powieszony. W związku z tym no, sytuacja, można powiedzieć, tych ludzi dwóch, jak się czyta ich listy, to są listy nacechowane wielką serdecznością i wielką taką miłością, można by było powiedzieć, troską wzajemną. W tym momencie to wszystko jakby ulega zerwaniu. Samotny, można powiedzieć, opuszczony, schorowany, Georg Forster ma okazję przyglądać się w Paryżu, można powiedzieć, tragedii jego wielkich nadziei, bo on już widzi terror. On już widzi terror i on od tego terroru się odcina. W swoich ostatnich listach w zasadzie wyraźnie o tym mówi. No ale już jakby jest za późno. Już za późno, żeby się od tego odciąć zupełnie. W tym Paryżu umiera jako 39-letni mężczyzna. Goethe, już wiedząc o tym, jaki stosunek był ojca do syna, napisał do Johanna Reinholda, dowiadując się o śmierci Georga, napisał coś takiego. Pamięć o nim będzie mi zawsze świętą i nieprzemijającą. Jeszcze nigdy nie kochałem żadnego człowieka tak bardzo, jak właśnie jego. I to w zasadzie można by było powiedzieć o jakby takim zmarnowanym potencjale człowieka, który zdaje się był niezwykle sympatyczny, zdaje się był niezwykle ciekawy rozmaitych doświadczeń. No i oczywiście w momencie takim, kiedy ma się te 40 lat, no to trudno sobie w ogóle wyobrazić, że można by było w tym rozstać się z życiem. To taka miała być opowieść słoneczna, miała być opowieść radosna, miała być opowieść o Tahiti, a tymczasem mamy opowieść o trochę zmarnowanym życiu. No ale cóż.
No nie do końca zmarnowanym zostały jednak książki.
Tak.
I nie tylko o podróży na Morza Południowe, ale także do Polski, także ta po Francji, Holandii, o której wspominałeś, więc no, jednak ten dorobek jest istotny, pomimo tych 40 lat życia tylko.
Ciutkę zapomniana jest to postać. Na Uniwersytecie Gdańskim dobrych parę lat temu powstał doktorat pani Bramley, który nie został niestety wydany, szkoda, w postaci książkowej. I w zasadzie te informacje dotyczące Forsterów, one się pojawiają w rozmaitych publikacjach, gdzieś tam jakichś popularyzujących jego postać. Ja sam staram się też na ten temat trochę mówić i pisać, ale zdecydowanie jest to jeszcze osoba, o której niewiele wie się tutaj, z prostej przyczyny. I to właściwie przez całe lata, właściwie, bo ciężko byłoby tutaj wyjaśnić, innymi postaciami się zajmował. Raz, poprzez nazwisko. Ponieważ nazwisko Forster kojarzy się z ostatnim Gauleiterem,
tak,
czyli Albertem Forsterem.
Chciałem to powiedzieć, to jak jest, powiedziałeś pierwszy to raz jest, Forster, to, mówię,
to jest raz,
o tym
a
mówić.
Dwa, że Georg Forster w tym momencie stworzył to określenie polnische Wirtschaft. W jednym z właśnie w tych pamiętnikach z Polski rozżalony w tym momencie myślę, że taka właśnie jest polska gospodarka. I to właściwie to określenie, którego on użył pewnie w chwili takiego, byśmy powiedzieli, trudnej chwili. No. Być może już miał trochę dosyć, może trochę był zmęczony, może trochę schorowany. Może klimat też w jakimś stopniu północy sprawił, że on ulegał tej depresji co jakiś czas. No powiedział coś takiego. To zdanie, które później bardzo często było wykorzystywane poprzez rozmaitych polityków, na przykład niemieckich, nam nieprzychylnych, gdzieś tam niekoniecznie, ci, którzy wiedzieli, że to powiedział Georg Forster, to zawsze w którymś momencie wyciągali to i mówili, no nie, ten człowiek nie powinien być patronem tramwaju na przykład. Można takie wpisy w internecie spotkać. Wydaje mi się, że nie.
Z drugiej strony przytoczyłeś cytat, kiedy wymagano od niego, żeby się opowiedział za rewolucją lub przeciw, jako tak. Prusak. I on powiedział, że on nie jest Prusakiem, że on się urodził w Polsce.
Tak, znaczy mi się zdaje, że on był, tak jak już powiedziałem, on był entuzjastą. W momencie, kiedy przyjechał do Wilna i czyta się te jego listy i czyta się jego te zapewnienia, on z całą pewnością miał zamiar wiele tam zrobić. Z kolei też jak każdy człowiek, jak każdy z nas, w tym momencie, kiedy coś mu nie szło, kiedy widział, że tutaj napotykał jakiś opór, albo no to się do tego zrażał. Moja babcia, która urodziła się, której rodzina pochodziła w zasadzie z takiego regionu, byśmy powiedzieli, północnych Węgier, śmiała się, że jej rodzina mogłaby mieć przynajmniej kilka paszportów. Bo ten rejon akurat zmieniał bardzo często, w bardzo dość krótkim czasie, swoją przynależność. Podobnie było z Georgiem Forsterem. De facto mógłby powiedzieć o sobie, że jest Polakiem, ponieważ urodził się w Rzeczpospolitej. No, był Niemcem, ponieważ posługiwał się tym językiem w sposób doskonały i czuł się związany z tą kulturą. Całe swoje życie, przynajmniej znaczną część, spędził właśnie w orbicie tej kultury. Był Szkotem, ponieważ czuł się związany z tym krajem, jego przodkowie stamtąd się wywodzili. Więc gdańszczaninem, w jakim stopniu, gdybyśmy chcieli powiedzieć tak lokalnie, no bo generalnie ten rejon życia jego rodziny do tego miasta przynależał, obdarzonego dużą autonomią. Więc tak naprawdę, jakbyśmy powiedzieli, to co decyduje o tej naszej przynależności, to jest coś, co jest w sercu. Ja powiem jeszcze coś może zupełnie dziwnego, ale to może nawet się zmieniać. Bo jak sam powiedziałeś, no w którymś momencie zdecydowanie mógł coś takiego powiedzieć i nikt się pewnie temu nie dziwił. Mało tego, jak go zatrudniano w Wilnie, to między innymi wówczas prymas Poniatowski, brat króla, powiedział coś takiego, że no dobrze by było zatrudnić tego Forstera w Wilnie, ponieważ no on jest jakby, to jest naturalna rzecz. No, będzie pracował dla tej społeczności, ponieważ czuje się jej częścią.
Bardzo ci dziękuję.
To ja dziękuję serdecznie.
Zapraszam na kolejną część Gdańskie z kluczem do wszystkiego. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.